Cokolwiek by się nie działo, jest konsekwencją tego pierwszego spojrzenia, a więc grzechu.
No tak.
Chciałbym na to przede wszystkim spojrzeć.
Myślę, że ma pan rację, że jednak mężczyzna powinien być przede wszystkim człowiekiem odpowiedzialnym i nie może uprzedmiotawiać kobiety i nie może też, musi w sposób racjonalny być odpowiedzialny za swoje działania.
No to jest też problem wychowania naszych synów. Ta wiedza, nam jest potrzebna dzisiaj olbrzymia wiedza, a media liberalne tej wiedzy nie przekazują, przekazują marketingowe chwyty. I dlatego naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego rodzica jest tą wiedzę zdobyć i przekazać ją naszym dzieciom.
Żona przed chwilą mówiła o tej konferencji, która niedawno się odbyła. Ja teraz to sobie skojarzyłem, że był tam jeden wolontariusz, chłopak lat 18, który obsługiwał projektor multimedialny. Poprosił, żeby tam na tej konferencji być, bo chciał po prostu posłuchać, bo to jednak głównymi odbiorcami tej konferencji to byli nauczyciele i ludzie zajmujący się edukacją. I bardzo ciekawe było jego spostrzeżenie na koniec. Ja mówię, no i co, jak to odebrałaś? A mówi: wspaniałe wykłady, bardzo kompetentne, się sporo nauczyłem. Tylko dlaczego my, młodzi ludzie, jesteśmy tak przez ten świat okłamywani? Przecież ta prawda zupełnie jest gdzie indziej.
Ja słyszałam ginekologów ze wschodu, którzy mówili dokładnie to samo. Dlaczego ja wcześniej o niektórych rzeczach nie wiedziałem?
On mówi tak, czy ja mogę tę prezentację skopiować, bo ja bym chciał swoim kolegom w szkole pokazać. Zwłaszcza te statystyki.
Górą młodzi.
Młody człowiek, bardzo logicznie myślący, tylko że dostał taką dawkę wiedzy, że no, aż go to oszołomiło.
Dużo do zrobienia, ale jest optymistycznie.
Kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Joanna, z Opolszczyzny dzwonię. Ja chciałam zapytać, ja mam taką dolegliwość, że po prostu jeśli chodzi o jajeczkowanie, po prostu moje jajeczko nie pęka i ja miałam problemy z zajściem w ciąży. Jestem po operacji ginekologicznej, ale mimo wszystko po wielu latach zaszłam w ciążę, urodziłam dziecko, z tym, że nadal mój jajnik otorbiela się, ponieważ jajeczka nie pękały i mój ginekolog zalecił mi używanie środka antykoncepcyjnego właśnie w celu leczniczym. Chciałam zapytać, czy nie jest to środek poronny i jak działa? Jest to, może nie wymienię nazwy, ale jest tutaj zapisane, że jest to środek antykoncepcyjny. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów. Są to gestogen, w nawiasie gestagen, i etinyleestradiol, czyli estrogen. I chciałam zapytać, czy ten środek nie jest przypadkiem środkiem poronnym, bo mnie informował ginekolog, że ten środek antykoncepcyjny powoduje, że nie mam jajeczkowania. No niestety muszę go brać, bo no tak przynajmniej ginekolog mnie tutaj upewnił, że jest to konieczne. Ja próbowałam go odstawiać, ale natychmiast pojawiały się torbiele i zagrożenie operacją. I chciałam właśnie zapytać, czy nie wiem, czy jest jakieś inne wyjście dla mnie, czy ja nie popełniam grzechu tutaj.
Dziękuję, że pani zadzwoniła. Proszę zobaczyć, że jest pani mamą. I to jest optymistyczne dla wszystkich kobiet, które mają tego typu problemy, jak pani, bo niejedna z nas miała problemy w swoim życiu lub ma i niejednokrotnie po prostu jakby traci wiarę, że dziecko będzie. Pan Bóg jest dawcą życia i trzeba mu po prostu zawierzyć. Cieszę się, że pani się udało. No może się jeszcze w przyszłości uda. Jeśli chodzi o to, co pani mówi, no to ja po pierwsze nie jestem lekarzem, w związku z czym tutaj nie możemy mówić o jakiejś poradzie lekarskiej. Od tego
zatem
są katolicy ginekolodzy. Proszę mając tego, ogólnie można powiedzieć tak, że hormony, które są również w najrozmaitszych preparatach, mogą służyć również do leczenia. I one same w sobie nie są złe. Ważne jest, w jakim celu i po co się je używa. Niektóre osoby bardzo potrzebują leczenia hormonalnego. My nie mówimy czegoś takiego, że wszystkie hormony są złe i że na pewno z tego powodu, że to jest grzech, że się używa środki hormonalne. Nie, nie. My mówimy o świadomym niszczeniu płodności. To jest co innego. W pani sytuacji prawdopodobnie płodności nie ma, w związku z czym szansa na to, że będzie działało środek poronny, jest bardzo mała albo praktycznie żadna, ale oczywiście może pani to zweryfikować z innym lekarzem. Czasami są takie sytuacje, że po prostu lekarz namawia swoją pacjentkę, pomimo tego, że ona jest ona nie chce środków antykoncepcyjnych, ona w zasadzie leczy się w kierunku płodności, a nie niepłodności, żeby jajnik trochę odpoczął, żeby go wyłączyć na jakiś czas i stosuje do tego celu różne środki hormonalne. Oczywiście leczenie środkiem typu pigułka antykoncepcyjna jest zawsze dosyć kontrowersyjne i jeżeli ma pani wątpliwości, należy poszukać katolickiego ginekologa. My czasami żartujemy, że katolicy ginekolodzy to są dinozaury, tacy, co nie tylko nie zrobią aborcji, ale nie zapisują środków antykoncepcyjnych. Jest im czasami bardzo ciężko, ale powinniśmy ich wspomagać. Proszę się rozejrzeć w swojej okolicy. Na pewno taki lekarz jest i do niego się wybrać celem konsultacji. Gdy pani miała dalsze problemy, to proszę się skontaktować z nami. Na pewno kogoś znajdziemy, żeby pani mogła być spokojna.
Natomiast my musimy rozumieć, że medycyna to nie matematyka i dlatego instytucja konsylium w medycynie jest jak najbardziej na miejscu. To nie jest tak, że jeden lekarz ma najlepsze rozwiązanie. W sprawach trudnych czasami trzeba się konsultować z kilkoma.
Niszczenie płodności zresztą jest z reguły decyzją obojga małżonków, nie tylko jednego. Jeżeli jeden z małżonków dochodzi do wniosku, że coś, prawda, tutaj jemu zaczyna mieć wątpliwości, że to jest nie tak, a drugi nie jest przekonany, no to w tym momencie nadal jest trudno. Dlatego trzeba te dyskusje podejmować we dwoje. Jeżeli, prawda, podejmujemy naukę, to też trzeba podejmować we dwoje. My jako osoby pracujące w poradni rodzinnej mamy to doświadczenie, że przekonywać, logicznie przekonywać, to trzeba przede wszystkim głowę rodziny, czyli pana męża. I jeżeli on dojdzie do wniosku, że to jest logiczne, sensowne, to gwarantuje zdrowie jego rodziny, jego żony, jego dzieci, to on w tym momencie zacznie
i wtedy będzie się
łatwiej nauczyć metod rozpoznawania płodności. Także panowie, wielka odpowiedzialność po waszej stronie.
I kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy
radio. Niech będzie Pan Chrystus. Mówię Antoni Szymański z Gdańska. Chciałbym wrócić do pewnego wątku, który pani Ewa i Lech Kowalescy podnieśli bardzo słusznie. Mianowicie powiedzieli oni, że pod antykoncepcją również kryją się środki wczesnoporonne, o czym bardzo często się nie mówi, i że to staje się coraz większym problemem, jeśli chodzi o problem ochrony życia. Rzeczywiście jest tak, że myśmy jako Polacy, jako naród dokonali wielkiego kroku, przyjmując odpowiednie ustawodawstwo chroniące życie. Po ogromnej debacie publicznej trwającej wiele lat zmienia się świadomość ludzi, liczba aborcji rzeczywiście radykalnie zmalała i można powiedzieć, że mamy w tej sprawie ogromny sukces, aczkolwiek pewne zadania w tym zakresie ciągle przed nami. Takie zadania, żeby te wyjątki, które w ustawie są zapisane, żeby one nie miały miejsca, żeby pomoc, o której pisze się w ustawie, również dla kobiet w ciąży, które są w trudnej sytuacji, żeby była skuteczniejsza i lepsza. Ale rzeczywiście słusznie państwo Kowalescy podnieśli, że ten problem w dużym stopniu jest rozwiązany. Natomiast rodzi się nowy problem. Wówczas, kiedy uchwalano ustawę o planowaniu rodziny w 1993 roku, środki poronne były w powijakach. W tej chwili one są na porządku dziennym, one są bardzo często stosowane, również w Polsce. Stają się coraz powszechniejsze i to staje się w dziele obrony życia podstawowym zadaniem. Jeśli sobie tego jako obrońcy życia, jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci nie uświadomimy w pełni, wówczas będziemy na tej drodze w obronie życia stali w miejscu, jeśli chodzi o wyzwania obecnych czasów. Z całą pewnością dzieci poprzez środki wczesnoporonne w Polsce i na świecie ginie w tej chwili najwięcej. Kolejna sprawa to jest in vitro. I jeśli chodzi o Polskę, dopiero na jakimś kolejnym miejscu jest ten dramat aborcji chirurgicznej. Także to, że dzisiaj w audycji Państwo Kowalescy podnieśli, że w dziele obrony życia to jest bardzo istotny, ważny problem, o którym należy mówić, wokół którego musi być budowana katecheza, wychowanie, również w domu i w szkole, że obrona życia musi ponieść to bardzo mocne i zdecydowanie. To jest bardzo ważne w tej audycji i włączam się dlatego, żeby raz jeszcze to podnieść, bo wydaje się, że to trzeba bardzo mocno wybić i powiedzieć, że jeżeli chcemy chronić życie, to musimy bardzo zdecydowanie przeciwstawić się środkom wczesnoporonnym, które są tak powszechne i bardzo jasno wypowiedzieć się odnośnie in vitro, gdzie, no i tutaj Państwo Kowalescy i słuchacze opisali, jakie są sytuacje z tym się wiążące. To są zadania w obronie życia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu Antoniemu Szymańskiemu. No, współpracujemy przez wiele lat i myślę, że to, co stwierdza, jest no, podstawą. W tej chwili jest jakimś wyzwaniem dla nas wszystkich do przemyślenia i coraz więcej osób zaczyna mówić na ten temat. Ja czasami się wstydzę, bo nasi różni przyjaciele z różnych krajów patrzyli na Polskę zawsze z podziwem w momencie, kiedy w 93 roku jednak udało nam się wprowadzić tą ustawę. No byliśmy jedyni, którym się udało. Jesteśmy ciągle pod obstrzałem z tego powodu. No więc jesteśmy takim przykładem, że jednak coś można było zrobić. I oni nagle mówią, a u was jak to z tą...
Z przyrostem naturalnym.
No i przede wszystkim jak z chemią, prawda? Jak to w tej chwili wygląda? Czy pigułka dzień po jest legalna, czy to, czy tamto? I my w tym momencie po prostu się wstydzimy, bo nie bronimy się przed tym. Jest absolutnie w społeczeństwie brak tej samoobrony. Tak jakbyśmy przespali pewien moment. Jest to groźne. I chciałabym naprawdę obudzić wiele osób, które ma wpływ na opinię publiczną, że to jest w tej chwili problem podstawowy.
No, wymaga potężnego wysiłku edukacyjnego, żeby uświadomić Polakom, w czym jest ten problem właśnie. I żebyśmy zrozumieli, że początkiem jest właśnie no, ta mentalność antykoncepcyjna, ten fakt, że się boimy swojego potencjalnego potomstwa. I tu apel także do kapłanów, którzy się przygotowują do kolejnych rekolekcji, aby uwzględnili tę tematykę, zwłaszcza w naukach stanowych, zwłaszcza...
Ale nie tylko do kobiet, nie, do panów też trzeba na ten temat, tak, naprawdę. To jest problem, którego czasami niektórzy się obawiają na zasadzie, a co będziemy się komuś wtrącać, to taka osobista sprawa. No tak, my się nie wtrącamy w kontakt ten między mężem a żoną, który jest taką sprawą intymną i osobistą. My mówimy o sprawie bardzo zasadniczej, która dotyczy każdego małżeństwa, która dotyczy w pewnym sensie no, bardzo wielu osób i która staje się również jakimś problemem ogólnospołecznym. Tak jak poczęcie dziecka jest no, sprawą przede wszystkim jego rodziców, ale również jest wydarzeniem społecznym. Ona dotyczy nas wszystkich. I dlatego musimy na ten temat mówić. Możemy o tym mówić bardzo takim dobrym, pięknym językiem. Powinniśmy sobie wyjaśniać, na czym polega to zagrożenie, jak działają te środki i powinniśmy trafiać z tą informacją przede wszystkim do ludzi młodych, bo oni są w tej chwili totalnie okłamani.
Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maria. Halo.
A król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Leokadia z Rzeszowskiego. Ja może chciałam takie kilka problemów poruszyć. Jeden, gdy przed 30 laty byłam u lekarza i zauważyłam, wychodząc od lekarza, już wyabortowane dziecko. To dziecko przez 30 lat, ja go widzę. miało podciętą jedną rączkę, jedną nóżkę poprzekątnej i główkę. Dziecko jeszcze żyło, wydobywało się z buzi taki bladoróżowy płyn, pod powiek potężne łzy wychodziły. To dziecko widzę przez całe 30 lat, mimo to, że byłam dość osobą dorosłą i nie mogę się czasem z tego uwolnić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, będąc początkiem lat 90. na rynku w Rzeszowie, a jeszcze wrócę do tego dziecka. Dziecko, ja po prostu zemdlałam, tam 2,5 godziny gdzieś tam mnie cudzili tamte panie. Okazało się, że gdzieś około 7 miesiąca dziecko było wyabortowane. Będąc w 90. latach, początek 90. lat w Rzeszowie na rynku, tak całkiem przechodząc między straganami, usłyszałam rozmowę takich dwóch starszych babci, jaką wspaniałą nam zrobiło wygodę państwo, że zalegalizowało aborcję. Ja nie wytrzymałam, dość taką impulsywną jestem osobą, i się pytałam, czy one wiedzą, co mówią. Czy chciałyby, żeby ich prawnuczki, może wnuczki będą mieć wygodę, w ten sposób. Ja mówię, czy chciałybyście, panie, żeby wasze prawnuki były mordowane? A ona, co pani chcesz od nas? Ja mówię, ja nic nie chcę, ale tylko, no czy wiecie, co wy w ogóle mówicie? No ale to mamy konstytucyjnie zapewnione, że nam wolno, ja mówię, konstytucyjnie, ale czy od serca to czujecie? Dlaczego nie staniecie do walki, do człowieka równego sobie, siłą, wiekiem, mówię, wzrostem, a chcecie zamordować takie bezbronne właśnie dziecko. Przecież to jest radość, przyjęcie, radość niesamowita, gdy przychodzi taka istota do domu. No niesamowite było obruszenie, babcie zaczęły tam sobie troszeczkę denerwować się na mnie, ale później, tak po takiej dłuższej rozmowie, zaczęli mi przyznawać rację.
Bardzo dziękuję pani. No, czasami trzeba trochę odwagi, żeby powiedzieć kilka słów prawdy no dużo nawet. Czasami no po prostu nie jesteśmy w stanie się nawet na to zdobyć. Radziłabym pani adoptować to dziecko, które umierało na pani oczach i oddać je Panu Bogu. Oddać je Jemu, Jego miłosierdziu. Przyniesie to olbrzymią korzyść temu dziecku, jego rodzicom, jak również pani samej. I być może, że zdejmie ten straszliwy obraz przed oczu, bo to dziecko po prostu odeszło do Pana Boga i być może, że ktoś powinien się za nie jeszcze bardziej modlić i w jakiś sposób ono o to prosi. Ale proszę zobaczyć, to było w latach 60., 70. Wtedy mieliśmy no naprawdę nawał. To była rzeka krwi. To gdzieś w nas siedzi, my to odreagowujemy, no nieraz mówimy o tym. Natomiast dzisiaj ta rzeka krwi jest rzeką krwi dzieci znacznie młodszych. I zwracamy na to uwagę, że ona płynie, ale nikt tych dzieci nawet nie liczy. Bo wtedy można było policzyć, ile robiono tego w szpitalach czy w innych miejscach, prawda? Mieliśmy jakąś statystykę, natomiast w tej chwili nawet żadnej statystyki nie ma. No, można ewentualnie liczyć, ile tam opakowań jakiegoś preparatu sprzedano, ale to jak to tak naprawdę do końca działało i ile zostało faktycznie zużytych i kto to zażył, to czasami nie ma żadnej kontroli.
No, poza tym kobiety łykają regularnie, ale to wcale nie znaczy, że codziennie współżyją, w związku z czym to, że łyka, to wcale nie znaczy, że w danym cyklu coś się stało, więc to tak trudno
szacować. No do tego jeszcze dochodzi internet. Nam się udało powstrzymać sprzedaż środków wczesnoporonnych przez internet kilkukrotnie, ale no na dobrą sprawę dlatego, że te preparaty powinny być zapisywane na receptę, a tutaj były oferowane jako pewnego rodzaju dobrodziejstwo za duże pieniądze. Tak, no jeżeli się coś takiego widzi, trzeba przeciwdziałać. A czy jest to nawała? No bo dzisiaj można sobie zamówić, prawda, paczkę gdzieś tam z drugiego końca Europy i on ją się dostanie. Praktycznie nikt tego nie sprawdza, w związku z czym nie jesteśmy niejako oddzieleni. No to wszystko się po prostu miesza. I dlatego obrona poprzez zakaz, na przykład przesyłania, nie zawsze działa. Musimy się bronić poprzez szczepionki. szczepionkę, czyli krótko mówiąc, musimy zdobyć wiedzę i musimy tę wiedzę przekazać naszym dzieciom. To jest nasz obowiązek.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon już 20 minut prawie po 23. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Mogę mówić?
Tak, słuchamy pana. Kto do nas telefonuje i kto chce mówić?
Franciszek.
Skąd, panie Franciszku?
Od Krakowa. Mam taką sprawę, bo dlatego, że ten temat słucham w tej chwili. Jestem w ogóle stałym słuchaczem Radia Maryja. O nocnej porze słucham i są tematy poruszane różne. Wczorajszy temat mnie zaniepokoił o 24.30.
Ale dzisiaj, ale teraz jest 23.20 i my rozmawiamy na temat, który brzmi następująco. Czy antykoncepcja zapobiega aborcji? Rozmawiamy z gośćmi naszymi, są nimi państwo Ewa i Lech Kowalewcy. Czy z tym, w związku z tym tematem będziemy się wypowiadali?
Oczywiście, ja tylko
słuchamy
pana. To na wczorajszy temat.
Ale chodzi mi o dzisiejszy temat.
A dzisiejszy, a ojca dyrektora wczorajszego nie?
Teraz jest inny temat rozmów niedokończonych i bardzo proszę, aby telefony były związane z tematem tym, który teraz jest na antenie poruszany. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Serdecznie witam państwa Kowalewskich, ojca. Tutaj mi się wydaje, temat jest no niezwykle ważny w skali tutaj nie tylko Polski, ale i świata właśnie. Muszę powiedzieć, kilka dni temu słuchałem w pierwszym programie pierwszego radia takiej audycji pani doktor Sołmińskiej, weterynarz, która jest bardzo fajna, ciekawa, takie miała audycje. I właśnie jeden ze słuchaczy dzwonił w sprawie antykoncepcji u zwierząt. I pani Sołmińska oczywiście oburzona i mówiła, ile to fatalnych chorób grożących zdrowiu i życiu zwierząt. No i wymieniła oczywiście całą bardzo długą litanię, nie będę powtarzał, wiemy, że ogromne zagrożenia dla każdego organizmu jest, no i tutaj przecież koncepcja osoba, a zwierzę, również, znaczy pani Sołmińska jest również przeciwko antykoncepcji, oczywiście również dla ludzi, ale chodzi mi tu również o to zagrożenie dla, nie tylko dla dziecka przede wszystkim, które jest zabijane, ale także dla matki, dla kobiety, której organizm jest po prostu rujnowany, jest, wywołuje i niepłodność, i ich szereg, no, całą masę chorób, bo się przecież rozregulowuje cały system hormonalny, jest mnóstwo bardzo niebezpiecznych chorób, nowotworów, no jest potwornie zgubne dla życia i zdrowia. Tutaj chciałbym też zwrócić uwagę, tutaj mój przyjaciel tutaj z Warszawy, obrońca życia, dr Jacek Demidziuk, właśnie kilka lat temu bardzo taka znana sprawa była tutaj niedaleko obok mnie w przychodni, właśnie przyszła do niego pacjentka i zażądała środków antykoncepcyjnych, na to on jej odpowiedział, proszę panią, ja nie jestem kelnerem, ale jestem lekarzem medycyny, który ma leczyć ludzi. Także ta sprawa była bardzo głośna, tutaj cały cykl artykułów, nasz dziennik, w naszym dzienniku i w Gazecie Wyborczej, taka bardzo głośna sprawa była, tutaj on dostał nagany w telewizji z Bielikarskiej za to. Także tutaj chcę zwrócić uwagę na to, żebyśmy wspierali również tych naszych, no, na szczęście w Polsce jest bardzo, bardzo wielu wspaniałych lekarzy, no, tych, którzy ich wychował profesor Fiałkowski, ale którzy właśnie w jego duchu działają. Tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę. I taka uwaga techniczna, bo ostatnio między 11 a 13 października były dwa, no, wspaniały, jeden kongres modlitewny w obronie życia w Krakowie Łagiewnikach, w którym uczestniczyłem, właśnie tam spotkałem się z męską stroną małżeństwa Kowalewskich. No tak. W tym samym czasie, tak, żeśmy tam rozmawiali, żona była w tym samym czasie na sympozju bardzo ciekawym tutaj na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego, lekarz obrońcą życia. I właśnie chodziło mi o to, żeby bardzo coś jakieś synchronizować, bo tutaj też lekarze, moi przyjaciele właśnie by zostali tutaj właśnie przez sympozjum, a też mogliby pojechać. Także taka uwaga techniczna. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy program, niezwykle ważny, ponieważ no jeszcze tutaj ja chciałbym, to mnóstwo wykrzykników, jeszcze wy to powiedzieliście, ale na to zwrócić uwagę, że właśnie te formy chirurgiczne w tej chwili na świecie są zastępowane właśnie tą właśnie tymi pigułkami, tymi środkami, wczesnoporonnymi, gdzie przeciętny laik, który nie ma o tym zielonego pojęcia, jak to działa, o tych hormonach, o tym wszystkim, po prostu nie odróżnia tego. A to jest potworne niebezpieczeństwo i tutaj musimy o to walczyć. I także ja tutaj zwracam uwagę, że w ogóle spojrzenie na człowieka, kim on jest, kim jest człowiek, czy jest przede wszystkim stworzeniem Bożym, że jest rzeczywistością, osobą duchowo-cielesną. To jest bardzo ważne, ta antropologia, a owszem, i poznanie cyklu owulacyjnego, w jaki sposób to działa, naturalne metody, to jest niezwykle ważne i to o to musimy walczyć, ale właśnie na ten całokształt.
Ma pan rację tutaj. Ja to czasami prowokacyjnie mówię, że większość ludzi nie wie, skąd się dzieci biorą i tej wiedzy nie ma. Ta wiedza ma jedną wadę, na tym się nie da zrobić pieniędzy, w związku z czym nikt w promocję nie zainwestuje, bo jeśli się człowiek raz nauczy, to się wyzwoli z wszystkiego, nie musi nic kupować. Także człowiek jest wtedy wolny i tam, do tej wolności wszystkich zachęcam.
No tak, ale świetnie pan to powiedział, jeśli chodzi o te porady weterynaryjne. Ja akurat interesowałam się zwierzętami przez wiele lat, bo takie moje hobby, jestem sędzią kynologicznym, to tak rozrywkowo na boku, więc troszeczkę się orientuję, jak to wygląda. No tak naprawdę jest, tylko że to tak jak na przykład, dlaczego się nie robi na przykład eksperymentów na embrionach na przykład zwierząt człekokształtnych, tylko się robi na embrionach ludzkich. Dlatego, że embrion ludzki jest za darmo, a embrion na przykład małpy kosztuje majątek. No to jest po prostu marketingowe podejście do zagadnienia, bo ludzie po prostu porzucają swoje dzieci. No i tak samo zresztą jest tutaj, jeśli chodzi o to, że te środki są szkodliwe. No myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że jeśli coś niszczy, to niszczy również siebie. Ale argumenty
nie jest żadną tajemnicą, że to są preparaty rakotwórcze. Proszę, no są na liście preparatów rakotwórczych. Proszę zwrócić uwagę, wielkie akcje, żeby mamografia była, bo trzeba szybko raka piersi zdiagnozować. Ale nikt głośno nie powie, że jak się przestanie stosować antykoncepcję, to prawdopodobieństwo raka piersi o jeden rząd wielkości spada.
No tak. No po prostu tak jak z papierosami czy z alkoholem. Wiemy, że szkodzi, ale nie zawsze wyciągamy z tego wnioski i myślimy, że to innych dotyczy, ale nie mnie. I w tym jest coś takiego pokrętnego. No jesteśmy tacy po prostu. Dlatego argument, że szkodzi, nie zawsze jest wystarczający. Natomiast mnie jako kobietę bardzo porusza niejednokrotnie taka reklama, która pomija fakt, że się po prostu kobiety krzywdzi albo narażają się nawet na śmierć. Albo na bardzo poważne powikłania. Jak pamiętam, była we Władysławowie ta łódź aborcyjna, prawda? Oni teraz na Maltę pojechali i nadal nigdy nie wiadomo, czy się znowu nie pojawią, bo to jest naprawdę taka grupa bardzo agresywna i robi najrozmaitsze prowokacje. Ale co oni wtedy próbowali wmawiać? Że oni w ramach dobrodziejstwa dla kobiet, prawda, dadzą im tam takie czy inne preparaty, które w Polsce są nie dopuszczalne. A ja się pytałam, a co będzie, jeżeli kobieta po dostaniu tego preparatu dostanie krwotoku? Kto ją będzie leczył. Zwróciłam się nawet do władz medycznych naszego województwa z prośbą o wyznaczenie odpowiedniego punktu, gdzie prawda, we właściwym momencie można by udzielić pomocy. Tak? Nie? Oczywiście każdy się wykręcał od jakiegoś podjęcia działań, ale na przykład w Wielkiej Brytanii środki wczesnoporonne typu RU486, no to są środki zabijające dziecko do 8 tygodnia życia, stosowane w połączeniu ze silnym środkiem skurczowym, czyli z prostaglandynami. One są stosowane tylko i wyłącznie w zamkniętym lecznictwie szpitalnym. Dlaczego? Dlatego, że one po prostu mogą spowodować bardzo poważne krwotoki, najrozmaitszego rodzaju powikłania. No i jeżeli kobieta w tym momencie nie jest w szpitalu, no to po prostu...
To nie ma szans.
A u nas się próbuje mówić, ale tam łyknij sobie, tak jak w Rosji. Na zasadzie możesz sobie kupić, możesz sobie
łyknąć.
To jest po prostu oszustwo. To jest po prostu narażanie zdrowia i życia kobiety. Nie wiem, dla kogo to jest potrzebne, ale na pewno nie jej. Ona w tym momencie jest wystraszona. Ona często jest w ciężkim stanie lękowym. Ona nie chce się nikomu przyznać do tego, co ona robi. Ona naprawdę naraża się nawet swoje życie. To jeżeli my nie będziemy niczego mówić, to po prostu jesteśmy również winni wobec niej, że ta informacja do niej nie dotarła, że ona naraża również swoje życie. stosując takie preparaty. Bardzo często jest tak, że my w poradniach tłumaczymy różne rzeczy i staramy się robić to kompetentnie, jesteśmy egzaminowani, żebyśmy, prawda, mówili prawidłowo, przekazywali tą wiedzę prawidłowo, chociaż nie każdy z nas jest lekarzem, ale później jeden ginekolog, który jest, przepraszam, no ale płacony przez którąś z firm farmaceutycznych, którego gabinet jest obklejony najrozmaitszymi promocyjnymi, na przykład produktami Gedeon Richter, to taka węgierska firma, która bezwzględnie promuje te rzeczy, no w Rosji jest tego pełno, no to w tym momencie on po prostu niszczy naszą pracę, bo lekarz jest człowiekiem, któremu się z założenia ufa. Tymczasem, jeżeli mamy wątpliwości, to powinniśmy poszukać takiego lekarza, któremu faktycznie możemy zaufać i zrobić dodatkową konsultację. Trzeba używać własnej głowy. A najważniejsza jest wiedza. Jeszcze raz powtarzam, wiedza. Stać nas na tą wiedzę. W Polsce praktycznie analfabetów nie ma, więc naprawdę w Afryce analfabetów nawet uczą wielu rzeczy, a my się nie możemy wykręcać. Nas naprawdę stać na to, żeby wiele rzeczy wiedzieć, tylko ta wiedza nie leży dostępna wszędzie. Musimy troszeczkę wykazać własne inicjatywy i chciejstwa, żeby do niej dotrzeć.
Bardzo dziękuję. Czas niestety nieubłagalnie płynie. Jest już 11:30, ale jeszcze ostatni telefon odbierzemy, dobrze?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz Kaskielc. Ponieważ audycja jest o życiu, ja chciałbym nawiązać tutaj do życia na przykładzie pana profesora Jarosza, który wczoraj został w późnych godzinach aresztowany. Chory człowiek, jest maltretowany.
No tak, tylko że panie Eugeniuszu,
niszczony.
Ja nie wiem, czy pan mnie słyszy i czy słuchał pan naszej audycji.
Słyszałem.
My rozmawiamy teraz na temat życia poczętego i na temat zabijania życia poczętego. Czy antykoncepcja zapobiega aborcji? O tym dzisiaj próbujemy rozmawiać i rozmawiamy, szukać odpowiedzi na to pytanie. W związku z tym też, no niestety, był to już ostatni telefon, jak uprzedziliśmy wcześniej. Czas nas goni, rozmowy jak zawsze są niedokończone, ale spróbujmy je jakoś podsumować.
No właśnie, może jeszcze jedno słowo. Teraz, kiedy mamy bardziej liberalny rząd, może powinniśmy bardziej zwracać uwagę, żeby przestrzegać tej ustawy i tego prawa, które mamy, i żeby kategorycznie wymagać, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, żeby po prostu to prawo było respektowane. To jest ważne. No, czasami pojawiają się takie reklamy, że regulacja miesiączek, no wydawałoby się, że to takie proste, a tymczasem ktoś próbuje sprzedawać pod tym hasłem właśnie środki wczesnoporonne,
no,
które są w Polsce niedopuszczalne.
Jest ciężyte, żeby była następna miesiączka, to jest regulacja. Tak?
Te środki są niedopuszczane do stosowania w Polsce, w związku z czym też należy to zgłaszać. I mamy możliwości pewnych działań prawnych, które ograniczają takie działania, czyli na przykład RU 486, środek chemiczny, który niszczy dziecko, produkowany tylko i wyłącznie po to, żeby zabić to dziecko. No, smaczku dodaje fakt, że to jest produkowane przez niemiecką firmę z koncernu AG Farben i również francuskich fabryk, bo to jest pigułka wymyślona we Francji. Ta sama fabryka zmieniła nazwę z bardzo prostej przyczyny. No, po prostu była skompromitowana, bo produkowała cyklon B, wykorzystywany do zabijania ludzi w komorach gazowych. Teraz produkują preparat, który służy do zabijania dziecka do 2 miesięcy jego życia.
Profesor Leżen nazywał go antyludzkim pestycydem.
No bo to jest właśnie taki pestycyd.
Po to,
żeby to dziecko nie mogło się dalej rozwijać. I proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie kiedyś się mówiło, że trzeba zalegalizować aborcję, ponieważ jeśli kobieta robi to nielegalnie i w domu, to jest to bardzo niebezpieczne i ona widzi to poronione dziecko, to jest bardzo urazowe. A dzisiaj mówi się dokładnie odwrotnie. To znaczy trzeba dać jej taką pigułkę, żeby ona mogła to zrobić sobie prywatnie i w
bo
domu.
No
przecież to jest totalny brak konsekwencji. Jeszcze raz podkreślam, podsumowując to wszystko. Przemyślmy to sobie, zwłaszcza wszystkie osoby zaangażowane w obronie życia. Punkt ciężkości jest w tej chwili w tak zwanej, w cudzysłowie, chemii, w tych wszystkich preparatach hormonalnych, których jest w tej chwili w Polsce bardzo wiele. Wiedza na ten temat jest prawie żadna. Musimy się wziąć do roboty, żeby tą wiedzę poszerzyć, żeby pokazać, na czym polega ochrona życia od poczęcia, czyli faktycznie od zapłodnienia, od początku istnienia tego małego człowieka, aby chronić przede wszystkim pierwsze tygodnie jego życia, które w tej chwili są najbardziej zagrożone. To dotyczy największej liczby dzieci, których nikt nie liczy z nas, natomiast ta krew przed Panem Bogiem woła o pomstę.
Jeszcze jest ostatnia sprawa, jeżeli można kilkoma zdaniami to podsumować. Sprawa obrony życia, sprawa zabójstwa życia poczętego i prawodawstwo Unii Europejskiej w kontekście właśnie nowych rządów.
Oj, ten temat jest bardzo szeroki. Unia, kiedyśmy do niej wchodzili, zastrzegała, że w sprawach moralnych się nie wypowiada, no ale mamy różnego rodzaju naciski. Jednym z takich nacisków jest to, co zostało orzeczone w sprawie pani Alicji Tysiąc. I nie wiem, czy jakieś tam skutki tego jeszcze nie będą. Będziemy się z tym zmagać, ale oczywiście nie mamy czasu, żeby to omówić już w tej chwili szczegółowo. Ja zresztą również w radio niejednokrotnie komentowałam tę sprawę, więc na razie to zostawmy. Musimy być po prostu bardzo czujni, ale w tej chwili na pewno największy problem dotyczący zagrożenia życia dzieci, które się poczynają, to jest początki życia, pierwsze 2-3 tygodnie, pierwszy miesiąc i te preparaty, które są łatwo dostępne i brak wiedzy. My nie mamy wiedzy. Wiemy, jak wygląda dziecko dwumiesięczne, ale jak wyglądają pierwsze dni życia, to praktycznie mało na ten temat wiemy. Powinniśmy wiedzieć więcej, powinniśmy tę wiedzę umieć przekazać. I to jest zadanie dla nas na dzisiaj.
Bardzo dziękuję. To zadanie wyznaczyli nam Państwo Ewa i Lech Kowalewscy. Dziękujemy za przybycie do studia, no i za te dzisiejsze rozmowy, jakże dużo wnoszące w naszą wiedzę.
Bóg zapłaci.
Przed nami już tylko modlitwa na zakończenie dnia.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz wydawnictwo Homo Dei zapraszają na wykłady gościnne pani Gabriele Kubi, niemieckiej pisarki i publicystki. Pani Gabriele Kuby jest socjologiem, pisarką i matką trójki dzieci. Urodziła się w Bawarii, w wieku 8 lat na własną prośbę została ochrzczona w kościele ewangelickim. Studiowała socjologię na uniwersytetach w Berlinie i Koblencji. W roku 1997 po ponad 20-letnich poszukiwaniach w dziedzinie ezoteryki i psychologii oraz fascynacji ideologią New Age nawróciła się na katolicyzm. Obecnie jako autorka książek, publicystka i prelegentka odkrywa ślepe uliczki współczesnego społeczeństwa, wskazując drogi wychodzenia z nich przez żywą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz powrót do wartości chrześcijańskich. W Toruniu pani Gabriele Kubi gościć będzie 29 listopada. Zapraszamy do uczestnictwa w wykładach w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Starotoruńskiej 3. O godzinie 12 Eucharystia ze świadectwem konwertytki Gabriele Kubi. Znalazłam Boga tam, gdzie najmniej spodziewałam się Go spotkać, w Kościele katolickim. O 13.30 wykład pod tytułem Rewolucja genderowa od roku 1968 do dnia dzisiejszego. O 15.30 wykład pod tytułem Zrywku miłości. Jak odpowiedzieć na kryzys naszej kultury? Wykłady połączone są z promocją najnowszych książek pani Gabriele Kubi, wydanych przez wydawnictwo Homo Dei. Rewolucja genderowa, nowa ideologia seksualności oraz Zrywku miłości. Zapraszamy na spotkanie z panią Gabriele Kubi na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam w czwartek 29 listopada o godzinie 18.10 w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz o 21.40 w Radiu Maryja.
Jest godzina 23.37, czas na modlitwę na zakończenie dnia. Wspólnie pomodlimy się kompletą, odnajdźmy strony, na których w brewiarzach znajduje się nasza modlitwa. Hymn z drugiego tygodnia w czwartym tomie, Chryste, tyś dniem pełnym blasku, na stronie 971, w wydaniu skróconym 1167 stronę. Psalmodia rozpoczyna się na stronie 983, a w wydaniu skróconym na 1179. Antyfona końcowa Bogu Rodzica Dziewica, strona 975 w tomie czwartym, a w wydaniu skróconym 1172. Zapraszamy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Noc już nadchodzi, dzień się zakończył. Przepraszajmy Pana Boga za wszystko, co w tym dniu nie było godne dziecka Bożego, za nasze grzechy. Przepraszajmy za to, że nie zawsze staraliśmy się realizować Boże przykazania i odnajdywać Bożą wolę w tych minionych godzinach, w minionym dniu. Prośmy o miłosierdzie i przebaczenie. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, niech doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wesławia besze z całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz moją modlitwę, Panie, w swojej wierności przyjmij moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie powalił na ziemię, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wnoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu.
Chwała
Twojej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełniaj tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje w blasku nowego dnia, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, zyści nam, spuści nam, Kyrie eleison, Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a da Cię raczy, Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Jest już godzina 23:46. Przed nami za chwilę skrót informacji z kraju i ze świata oraz przegląd jutrzejszej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć o terminach naszych pielgrzymek jasnogórskich w 2008 roku. 10. pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, Wielkie Czuwanie Jasnogórskie w sobotę wieczorem 14 czerwca. Następnego dnia 10. pielgrzymka podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę, spotkanie w niedzielę 15 czerwca przed południem. I wielka 16. pielgrzymka całej rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, jak zwykle w drugą niedzielę lipca.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Minister zdrowia rządu PO-PSL Ewa Kopacz opowiada się za finansowaniem zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Tę zbrodniczą metodę popiera także premier Donald Tusk. Warto przypomnieć, że sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae nauczał, że techniki sztucznej reprodukcji w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego. Kancelaria Prezydenta z najwyższym zdumieniem przyjmuje deklarację Donalda Tuska w kwestii zmiany stanowiska Rzeczpospolitej wobec przystąpienia Rosji do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Premier obecnego rządu poinformował, że Polska odstępuje od blokowania możliwości podjęcia przez Rosję negocjacji w sprawie przystąpienia do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Tej bardzo ważnej dla strategicznych interesów naszego kraju sprawie współodpowiedzialny za polską politykę zagraniczną prezydent Rzeczypospolitej nie był informowany, podkreślono w komunikacie Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Premier Donald Tusk odwołał Pawła Wypycha z funkcji prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja ta związana jest z krytyczną oceną jego działań. Pawła Wypycha zastąpi Sylwester Rypiński, jeden z członków zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Klub Prawa i Sprawiedliwości ponownie złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości przy prywatyzacji służby zdrowia. Z ujawnionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne nagrań z rozmów podejrzanej o korupcję byłej posłanki PO Beaty Sawickiej wynikało m.in., że liczyła ona na robienie interesów w związku ze spodziewaną przez nią po wyborach prywatyzacją w służbie zdrowia. Przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego zapowiedział w swoim exposé premier Donald Tusk. Z kolei klub Platformy Obywatelskiej zapowiada powołanie komisji, która zajęłaby się działaniami CBA. Jako niepokojące Związek Nauczycielstwa Polskiego uznał stwierdzenie premiera Donalda Tuska, iż pieniądze na podwyżki dla nauczycieli pójdą do subwencji oświatowej, a ustalenie regulaminów wynagrodzenia nauczycieli będzie po stronie samorządów. Według prezesa ZNP Sławomira Broniarza taki sposób transferu pieniędzy nie gwarantuje każdemu nauczycielowi podwyżki na zapowiadanym przez premiera poziomie. Także Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zgodę na temat wydłużonego czasu ich pracy uzależnia od zagwarantowania medykom odpowiedniej pensji zasadniczej. Od stycznia mają wejść w życie unijne przepisy ograniczające czas pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo. Zgodnie z prawem lekarz będzie mógł pracować dłużej, nawet do 72 godzin tygodniowo, ale musi wyrazić na to zgodę. Rząd PO-PSL chce przesunięcia terminu wejścia tej ustawy o rok. Pod hasłami komisarzu Borg ujawni prawdę o Bałtyku. Polscy rybacy protestowali po raz kolejny przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli, domagając się zniesienia zakazu połowów dorsza na Bałtyku Wschodnim i systemu kwotowania połowów oraz zgody na używanie pławnic do połowów łososia. Tymczasem, jak zwraca uwagę prezes Związku Rybaków Polskich Jerzy Wysoczański, niektóre instytucje unijne z Komisją Europejską na czele, zamiast wyjaśnić zaistniałą sytuację, skłaniają się raczej do jej zatuszowania. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał do całościowych i głębokich negocjacji pokojowych z Izraelczykami w sprawie wszystkich kluczowych kwestii. W Annapolis pod auspicjami USA odbyła się bliskowschodnia konferencja pokojowa, najważniejsze od 16 lat międzynarodowe spotkanie, celem którego jest utworzenie państwa palestyńskiego na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy. Tymczasem powstaniu państwa palestyńskiego sprzeciwiają się niektóre organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Sami Palestyńczycy wyrażają sceptycyzm w tej sprawie, gdyż, jak zaznaczają, okupacja izraelska cały czas trwa. Kraje Zachodu powinny dać Rosji do zrozumienia, że tłumienie demokracji przez prezydenta Władimira Putina jest nie do przyjęcia, napisał jeden z nowojorskich dzienników, sugerując wykluczenie Rosji z grupy G8, którą tworzy wraz z 7 najbardziej rozwiniętymi państwami świata. Gazeta wylicza przykłady represji wobec opozycji przed niedzielnymi wyborami do Dumy, Wyższej Izby Parlamentu Rosji. Według dziennika posunięcia te dowodzą, że nie będą to wolne i uczciwe wybory, a Rosja nie jest żadną demokracją. Pasterz Mosulu ostro krytykuje wspólnotę międzynarodową. W rozmowie z agencją Asia News chaldejski biskup Mosulu zaznacza, iż żadne z państw nie chce wolnego i niezależnego Iraku, ponieważ kraj ten byłby za silny. Ksiądz biskup zwrócił także uwagę, iż chrześcijanie zmuszani są do przejścia na islam albo muszą jako niemuzułmanie płacić haracz albo czeka ich śmierć. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział przed wojną: możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, kościoły mogą stać się puste. Widzimy to teraz. Prowadzą do tego m.in. działania mediów liberalnych. Dlatego tym bardziej w każdym domu polskim i domu katolickim niech będą media, pisma katolickie i polskie. Polecamy bardzo serdecznie piękny, budujący osobowość miesięcznik dla całych rodzin od dziecka przez młodzież do dorosłych pod tytułem Rodzina Radia Maryja. Pismo wydaje Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku, telefon 094 373 11 61 i 62. Pytajcie o to pismo też w kołach i biurach Radia Maryja. Możecie Państwo znaleźć adres Fundacji Nasza Przyszłość na stronie www.fnp.pl. Polecamy serdecznie bardzo dobry miesięcznik dla dzieci Anioł Stróż, zawsze z płytą CD, dla dzieci aż do gimnazjalistów. Dla dorosłych miesięcznik Różaniec. Oba te pisma wydają siostry Loretanki w Warszawie, Warszawa, ulica Żeligowskiego 16/20, telefon 022 673 58 39. Siostry wydają również dwumiesięcznik dla rodziców, wychowawców Sygnały Troski. Jedynie czysto polskim pismem codziennym jest nasz dziennik. Polecamy Państwu także tygodnik Katolicki Niedziela, a również inne pisma prawdziwie polskie i katolickie. Możemy mieć wiele kościołów, mówi Maksymilian Kolbe, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, kościoły mogą stać się puste. Liberalne media zmieniają mentalność ludzi.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Platforma oddaje obwodnicę. Chociaż przed wyborami zarzekali się, że będą bronić obwodnicy Augustowa, dziś reprezentanci Platformy Obywatelskiej radykalnie zmieniają swoje stanowisko w tej sprawie. Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Chcemy pracować, a nie głodować. Żądamy dymisji komisarza Borga. Przekazali przewodniczącemu Komisji Europejskiej José Manuelowi Barroso petycję z postulatami. Ponad 100 rybaków manifestowało dzisiaj przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli. Chcemy uczciwie pracować. Czy państwo nadal będzie regulować ceny energii elektrycznej? Najpierw Urząd Regulacji Energetyki zdecydował o ich uwolnieniu, potem decyzja ta została wycofana. Nie wiadomo jednak, czy od 1 stycznia przyszłego roku to dostawcy prądu będą decydować o tym, ile zapłacimy za energię. Za tydzień sprawą zająć ma się rząd. Podwyżka w zawieszeniu. Komisja Europejska jest gotowa do podniesienia w przyszłym roku unijnych limitów produkcji mleka. Mniej niż proponowała Polska i inne kraje, ale też i więcej niż początkowo planowała sama Komisja Europejska. Wyższe kwoty, ale niewiele. Dlaczego piętnował pan w Izraelu antyżydowskich polskich ciemniaków, a nie wypowiada się pan na temat skrajnych przejawów żydowskiego antypolonizmu? Dlaczego nie reaguje pan na coraz silniejszą falę antypolonizmu w niemieckich mediach? W jutrzejszym naszym dzienniku pytania do Władysława Bartoszewskiego, profesora Jerzego Roberta Nowaka. Splendor, katalog księgarni wysyłkowej. Wyjątkowa oferta świąteczna dla całej rodziny. W jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.